Witam już naszego gościa, pan redaktor Wojciech Roszczyński. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie redaktorze, pan uczestniczył słuchając pielgrzymki przez radio.
Tak, ja mając do wyboru bardzo często telewizję czy radio, wybieram radio jako stary radiowiec, ponieważ radio kształtuje, jeszcze bardziej wyobraźnię uruchamia. I ja te tłumy słysząc radio, ja je widziałem. I tutaj słowa uznania dla realizatorów dźwięku, dlatego że ja słyszałem pielgrzymów, ich reakcje, ich oklaski. Czułem, że tam jest masa ludzi i nie musiałem tego oglądać. No i to zachowanie, ich obecność, mikrofony wyłapywały, więc to radio świetnie oddawało to spotkanie, pielgrzymkę w plenerze, tę prawdziwą transmisję, bo często jest tak, że jest jakaś transmisja, ktoś tam coś mówi, a nie słychać tłumu, nie słychać tła, a tutaj wszystko grało, także słowa uznania dla kolegów dźwiękowców z Radia Maryja.
Dziękuję w ich imieniu, panie redaktorze. A z takich wrażeń właśnie duchowych, które pozostały w panu po tej naszej pielgrzymce?
No, wszystkie wystąpienia, oczywiście homilia, oczywiście wstępne wystąpienia, zawsze oryginalne, niepowtarzalne ojca dyrektora, no, wystąpienie prezesa PiS-u, które przed chwilą było odtworzone, no, podkreśla się właśnie te rzeczy, na które ja czekałem w 89 roku, że kiedy kończy się ten okropny system zniewolenia narzucony nam wbrew narodowi, tradycji, kulturze, wierze, że to się będzie bardzo szybko odradzało i ta atmosfera będzie bardziej przyjazna ludziom. No właśnie to można było odnaleźć we wszystkich wystąpieniach. Nie było tam takich elementów, o które się zwykle oskarża, prawda, radio czy organizatorów, wypominania jakichś rzeczy, wytykania palcem. Wydaje mi się, że ta atmosfera pielgrzymki powoduje, że nawet byłoby to niestosowne i tego nie było. Może poza jedną rzeczą, kiedy wspomniano o tym, że w głównym wydaniu dziennika o 19.30 w dniu wydania przez Benedykta XVI encykliki bardzo ważnej, poświęconej sprawom społecznym i chrześcijaństwu, życiu społecznym, nawet o tym nie wspomniano w serwisie informacyjnym. Tak się zastanawiałem. No, mógł to być pewien błąd warsztatowy, czasami też takie rzeczy się zdarzają, ale no na pewno nie powinny. A tak to była naprawdę atmosfera rodzinna.
Panie redaktorze, a jaka atmosfera może być teraz w Pałacu Prezydenckim, bo pan prezydent profesor Lech Kaczyński spotyka się z ludźmi mediów, przedstawicielami stowarzyszeń i związków twórców kultury, bowiem pan prezydent ma zdecydować, czy skierować ustawę o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych do Trybunału Konstytucyjnego, czy też ją zawetować, no bo wiemy już na pewno, że jej nie podpisze, a termin decyzji mija 17 lipca.
Jestem przekonany, chociaż nie mam żadnej informacji o tym spotkaniu, nie wiem, czy jeszcze trwa, czy się już skończyło, ale ja jestem przekonany, mogę się założyć, że opinia wszystkich uczestników, łącznie z prezydentem, na temat ustawy, ona się nazywa o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, prawda? Proszę zwrócić uwagę, więc usługi, jakieś usługi te media mają pełnić. To nie są żadne usługi, bo to jest powinność, to jest misja, to jest obowiązek. Więc jestem przekonany, że uczestnicy tego spotkania nie pozostawili na tej ustawie suchej nitki, bo przecież znamy wystąpienie pani Agnieszki Holland, która w bardzo dobitnych słowach podsumowała całą działalność legislacyjną szefowej Komisji Kultury, pani poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. No nie spodziewałem się, że to będzie aż tak silna, mocna krytyka. No pan Maciej Strzembosz, przecież wszyscy ci ludzie, muzycy i artyści, kompozytorzy, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, jest tam też arcybiskup Sławojleszek Głódź, bo przecież głos Kościoła też i biskupów był krytyczny w stosunku do tej ustawy, więc ja uważam, że atmosfera na pewno była dobra, bo wszyscy się ze sobą zgadzali. Bo rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo złą, niebezpieczną ustawą, forsowaną na siłę. I tutaj przecież w Radiu Maryja, no, miałem okazję wielokrotnie o tym mówić, podając szczegóły. Myśmy najpierw podawali szczegóły, kiedy się pojawił projekt ustawy. Pokazywaliśmy palcem poszczególne, konkretne rzeczy, które są niebezpieczne. Poczynając od słownictwa, znaczenia tego słownictwa, poprzez rozwiązania, czysto konkretne rozwiązania legislacyjne, prawne, ekonomiczne. A dzisiaj jest artykuł, który pozwoliłem sobie napisać, sumując te wszystkie rzeczy, bo najbardziej nurtuje mnie w tym wszystkim, skoro wszyscy twierdzą, że jest zła ustawa, a ci, którzy twierdzą, że jest dobra, to jest premier Donald Tusk, pani Kata Rasińska, platforma cała sejmowa i senacka. I w zasadzie to są wszyscy. Czyli jak gdyby jakieś, no tutaj stanowisko czysto partyjne, a po drugiej stronie społeczne, obywatelskie, demokratyczne z wypowiedziami na nie. Zastanawiałem się nad tym i nadal się zastanawiam, co się za tym kryje. Stara rzymska sentencja mówi qui prodest, czyli jeśli chcesz się dowiedzieć, co się za tym kryje, to odpowiedz sobie na pytanie, kto ma korzyść z tej ustawy. Kto dzięki tej ustawie odniesie jakąś korzyść. No i teraz analizując to pytanie, odpowiedź na to pytanie, zacznę od tego, kto z tej ustawy nie ma żadnej korzyści. Przede wszystkim odbiorcy, dlatego że media będą słabe, zmarginalizowane. Autorzy, którzy tam będą musieli pracować, którzy będą pracować, sami dziennikarze w słabych instytucjach, niedofinansowanych instytucjach. Dalej, to jeśli chodzi o podmioty. Ale kultura, czy kultura polska będzie mogła rozwijać się swobodnie, bez zagrożeń, dzięki 35 spółkom, bo mają powstać nowe, samodzielne byty radiowe i telewizyjne. Czy ona będzie mogła się rozwijać swobodnie? No tutaj jest odpowiedź jednoznacznie negatywna. Czy na przykład media publiczne będą dbały o interes państwa, o polską rację stanu? No, mam wiele wątpliwości. Czy takie media słabiutkie, rozdzielone, niepołączone ze sobą będą myślały o tym, co jest w tej chwili u naszych sąsiadów bardzo rozwijane, promowane, o polityce historycznej? No to też nie. Dlatego, że te dziedziny, te zadania, one wymagają środków finansowych. I nawet gdyby one były, no to przecież słaba spółka, mając do wyboru jednego producenta, drugiego, trzeciego, będzie wybierała tego, który proponuje tanie, słabiej realizowane programy, bo na droższe nie będzie ich stać. Czyli nie będzie nas stać na kulturę. I to jest to zagrożenie. Natomiast kto ma korzyść? No właśnie, korzyść ma, właściwie widzę, tylko jedna formacja, która jak w swoim programie, no konsekwentnie realizowanym, choćby przy służbie zdrowia, no widzi jedyne antidotum na reformę służby zdrowia poprzez jej sprywatyzowanie, czyli rozparcelowanie ludzi, instytucje, firmy, fundusze, a więc zdjęcie z państwa odpowiedzialności za tę sferę, która jest zagwarantowana w konstytucji. Przecież konstytucja nam gwarantuje opiekę państwa, służby zdrowia, darmową służbę zdrowia. Ta sama tendencja istnieje w oświacie i szkolnictwie. Jak najwięcej prywatyzować nowych szkół i tak dalej. I teraz w czyje ręce to trafi? No, tego oczywiście nie wiemy. I czy to będą osoby rzeczywiście zainteresowane promowaniem kultury, czy robieniem na tych instytucjach, dzięki tym instytucjom, prywatnych pieniędzy? Mam co do tego wątpliwości. I jeszcze jedna tutaj uwaga. No, jeśli premier twierdził, przez co osłabił te media publiczne i prawie je doprowadził do upadku, że niepotrzebny haracz, niepotrzebna danina, że on uwolni społeczeństwo, już nie będziemy musieli płacić. A równocześnie utrzymywanie tego ceduje na budżet, na zadania państwa. To co on robi w tym momencie? No, obciąża wszystkich obywateli obowiązkiem utrzymywania tych instytucji. Więc z jednej strony nie płaci obywatel, ale płaci budżet, czyli płaci się z jego podatków. Więc o co chodziło w tym manewrze? Też długo się nad tym zastanawiałem. Teraz jestem przekonany, że chodziło o to, żeby po prostu te media społeczeństwo odebrać, bo dopóki społeczeństwo płaci, odbiorcy płacą, telewidzowie płacą, to mają pewną świadomość, pewne poczucie, że to jednak jest za ich pieniądze. Oni bezpośrednio płacą te pieniądze, one bezpośrednio trafiają do Krajowej Rady, ta dzieli te pieniądze między radio i telewizję. W momencie, kiedy im się to zabiera, a o tym, ile pieniędzy ma pójść na media, będzie decydował budżet, czyli większość rządowa, czyli rząd, czyli minister finansów, który będzie ustalał, jakie kwoty mają być, no to przecież to jest, po pierwsze, podporządkowanie tej dziedziny, ważnej dziedziny życia budżetowi, który jest ciągle dziurawy i ciągle nie potrafi sprostać społecznym potrzebom. Dwa, podporządkowanie tej dziedziny życia bezpośrednio politykom. I równocześnie to się dzieje wszystko pod hasłem odpolitycznienia mediów, więc to jest pociągnięcie, które no, nie wytrzymuje żadnej krytyki racjonalnej, logicznej, formalnej. I o tym też właśnie wspominam w tym artykule, że widzę tutaj, chociaż tak tego nie nazwałem, ale wydaje mi się, że to słowo jest właściwe, że jest to po prostu hipokryzja. Bo co innego się myśli, co innego się robi, co innego się mówi. Więc jakiś taki relikt komuny, bo tak właśnie to wyglądało w komunie. Co innego myślę, co innego robię, co innego czuję.
No i pytanie też, panie redaktorze, co na przykład za rok, za dwa lata powie Komisja Europejska, czy nie uzna tej dotacji budżetowej za pomoc publiczną, którą trzeba zwrócić?
Tak, to jest sprawa niewyjaśniona. My nie wiemy, jak zareaguje Komisja Europejska, ale skoro ojciec wspomniał tu o organizacji międzynarodowej, no, znamienną rzeczą jest, bo my podchodzimy bardzo ostrożnie do organizacji międzynarodowych, no, obawiamy się zewnętrznego wpływu na nasz los, może zbytnio nadmiernego, prawda? Każde państwo się tego obawia, nawet ostatnio Niemcy stwierdziły to w swoim, prawda, orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i będą dążyć do umocnienia własnej suwerenności. Więc my też patrzymy krytycznie na te opinie organizacji międzynarodowych, ale jeśli Światowa Unia Nadawców, no może mylę tu nazwę, już dawno stwierdziła, że ta reforma proponowana przez Platformę no, nie wytrzymuje krytyki. A ostatnio Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ona wytknęła ustawodawcom brak zagwarantowania w ustawie finansowania mediów publicznych. Powiedziała, że to jest upolitycznienie mediów. Stwierdziła, że ta ustawa nie gwarantuje redakcyjnej autonomii nadawców, a więc jest jak gdyby zaprzeczeniem państwa demokratycznego. Więc trudno tu podejrzewać, żeby elementy jakieś propisowskie miały wpływ na Organizację Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, czy krytycy rządu Tuska i podsuwali tego typu sformułowania. Opinia jest jednoznaczna i tych organizacji międzynarodowych i opinia środowiska twórczego w Polsce, samych twórców i jestem przekonany, że również odbiorców, którzy no szkoda, że się nie zorganizowali przez te lata w stowarzyszenia odbiorców telewizji czy miłośników radia czy telewizji. Zorganizowali się tylko sami nadawcy, ale to nie jest to samo, bo nadawcy mają swoje interesy, natomiast odbiorcy powinni mieć swoje interesy. My czekamy na programy misyjne, to jest takie, które będą pokazywały prawdziwą historię, które będą odsłaniały nieznane jeszcze fakty z naszej historii, które będą obiektywne, wyważone i które będą polskie, bo my mamy własną, specyficzną kulturę. Jesteśmy częścią cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. I ta kultura jest bardzo atrakcyjna, ona potrafi emanować. Niektórzy przez tę kulturę nawet czują się zagrożeni. Tak ona jest atrakcyjna i silna. Więc tego typu pociągnięcia, jakie wprowadzono w ustawie, to wszystko powoduje zagrożenia dla kultury w Polsce.
Zatem, panie redaktorze, panu prezydentowi zostały jeszcze 4 dni na podjęcie decyzji, czy Trybunał Konstytucyjny, czy skorzysta z prawa weta. Pana zdaniem, którą drogą pójdzie pan prezydent?
Trudno mi powiedzieć. Weto jest sprawą taką, że znowu to idzie do Sejmu i wówczas języczkiem uwagi jest lewica. Nie wiadomo, jak ona się zachowa, ona przesądzi. Jeśli odrzuci weto prezydenta, to fatalna ustawa wejdzie w życie. Jeśli podtrzyma weto, to ustawa już jako druga autorstwa Platformy Obywatelskiej pójdzie do kosza. Natomiast Trybunał Konstytucyjny może wskazać te przepisy, które są niekonstytucyjne, ale ja nie wiem, które. Trudno powiedzieć, które będą uznane za niekonstytucyjne. Może kwestia niezapewnienia finansowania. Może jakieś inne sprawy. No to może trochę wydłużyć wejście w życie tej ustawy. Może ją nieco wyłagodzić, ale wydaje mi się, że ona jest cała po prostu do kosza i do niczego. I boję się, że chyba nie mamy tutaj sposobu na to, żeby tę sprawę już odkręcić. To jest właśnie niepokojąca rzecz dla mnie, że ja uważam, że nawet wygranie wyborów, stworzenie większości parlamentarnej, przeforsowanie jakiejś ustawy, no nie powinno przekraczać pewnych granic, które no wykraczają poza daleko idące interesy partyjne. Przecież tu jest kwestia kultury narodowej polskiej. No. Jeśli wszyscy ludzie, większość ludzi wypowiada się właśnie w ten sposób, to ja sądziłem, że tu jakaś refleksja nastąpi ze strony ustawodawców. No chyba, że ktoś uważa państwo za nienormalne. No, tak właśnie kończę dziś swój artykuł. Wie słuchacze Radia Maryja pewnie wiedzą, domyślają się, kogo mam na myśli. No jeśli ktoś uważa państwo za nienormalne, no to ta ustawa mieści się w tym programie. No.
Więc czekamy, panie redaktorze, na decyzję prezydenta. Najpóźniej za 4 dni będziemy już wiedzieli, co głowa państwa uczyni z ustawą medialną autorstwa PO, PSL i Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Wojciech Reszczyński, pierwszy prezenter Teleekspresu i Wiadomości Telewizji Polskiej, a także wicedyrektor Informacyjnej Agencji Radiowej.